Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, a dla tych, którzy słuchają nas w podcastach, mówię dzień dobry, po to, żebyście nie mieli jakiegoś tam później złudzenia albo jakiegoś takiego złego samopoczucia, że ktoś o 10 rano mówi wam dobry wieczór, więc pamiętajcie, bez względu na to, o której godzinie będziemy się słyszeli dzień dobry lub dobry wieczór. A dzisiaj razem z nami w audycji jest...
Ładnie się przedstawiam, uwaga, Tomasz Kamel. Dzień dobry, dobry wieczór, zgodnie z zaleceniem kierownika.
Okej, okay, to załóżmy taką historię, że nie wszyscy cię znają. Gdybyś miał się zdefiniować, to kim jesteś?
Dziennikarzem telewizyjnym, prowadzę duże rozrywkowe programy, bo w tym się specjalizuję. Prowadzę duże programy na żywo, głównie o poranku. Do tego chodzę i wygłaszam mądrości na temat skutecznej komunikacji wystąpień publicznych, głównie dla biznesu, i uczę ludzi, jak to skutecznie robić. Czasami nawet napiszę książkę, subtelny product placement, też w tej dziedzinie.
Okej.
Okay. Książka, to od razu sprostuję, książka jest dla ciebie w prezencie, więc żeby nie było, że z nią wyjdę, prawda?
To ja będę pilnował, żebyś z nią nie wyszedł. To jest twoja pierwsza książka?
Nie, to jest moja trzecia książka w sumie.
Okej. Okay. A co skłania, że piszesz książki?
Książki uwiarygadniają moją wiedzę, również dla mnie samego. Książki też są bardzo fajną pamiątką dla tych, którzy pouczą się trochę ode mnie, a nie chcę im się robić notatek.
I książki. Ty spryciarzu, czyli sobie wymyśliłeś, że zamiast robić materiały szkoleniowe, dasz drugą książkę.
Tak, szczególnie po tym, gdy przeczytałem kiedyś takie badania, z których wynikało, że 97% wszystkich materiałów szkoleniowych kurzy się na półce, dopóki się ich nie wyrzuci. Mhm. I po tym, gdy zorientowałem się, że ja sam niekoniecznie dobrze traktuję materiały szkoleniowe, więc postanowiłem, że będzie książka. Książka, która musi być zawsze ładnie wydana i w miarę treściwa, po to, żeby ktoś chciał ją mieć na półce.
Okej. Okay. No i to jest moim zdaniem wystarczająca zapowiedź bardzo dobrej książki, do której też będziemy wracać. Ale ponieważ jesteśmy w audycji na żywo, to myślę sobie, że warto wyjaśnić pewną podstawową zasadę rządzącą tą audycją, a mianowicie widzowie, to jest do was duża prośba, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to je zadajecie, możecie je pisać w komentarzu, wtedy wyświetla się lampka, znaczy zapala się lampka. Lampka symbolizuje, że jest pytanie, ja wtedy mogę to pytanie przeczytać naszemu gościowi, Tomasz na nie odpowiada i jak odpowiada dobrze, to lampka gaśnie, a jak odpowiada przeciętnie, no to lampka się pali tak długo, aż odpowie dobrze, czyli dajemy po prostu szansę na to, żebyś mógł odpowiedzieć dobrze. Tak dobrze, aż lampka zgaśnie. To nie wiadomo nigdy, jak dobrze to jest.
Czyli twój ostatni gość siedział tu 3,5 godziny, bo mu się długo lampka paliła, rozumiem?
Tak. Marcin, bardzo ci serdecznie pozdrawiamy. Niestety nie umiał odpowiedzieć na pytania. No i jakby to...
Musiał swoje odsiedzieć. Dobra.
Musiał swoje odsiedzieć.
Jedźmy.
Jeżeli chcesz siedzieć krócej, to... Okej, dobra. Skąd jesteś?
Z Jeleniej Góry.
Jesteś człowiekiem z gór?
No tak, jak dowiedziałem się dzisiaj od mojego rozmówcy w Radio Z, któremu za to, że odebrał ode mnie telefon, przekazałem 15 tysięcy złotych. Jestem góralem od pasa w dół, bo on się tak przedstawił, dodając, że jest ze Szklarskiej.
Okay.
My faktycznie jesteśmy tam góralami niskopiennymi. W związku z tym tak, czuję się człowiekiem z gór.
Kiedy przyjechałeś do Warszawy?
To był 5 bodajże maja roku 1996 w wieku lat 25.
Ale naprawdę aż tak dobrze pamiętasz daty?
Tak.
Nie, no nie żartuj sobie.
Tak, pamiętam tę datę tak dobrze, ponieważ to była pewna organizacja, której ten przyjazd wymagał. Przyjaciółka moja bardzo serdeczna, z którą pracowałem w radiu w Jeleniej Górze, pojechała kilka dni wcześniej, bo po prostu tak się umówiliśmy, że ja muszę zorganizować transport naszych rzeczy. Przygotowała tutaj pole, bo wynajęliśmy na spółę mieszkanie. Ja pamiętam, bo był to akurat świąteczny czas, czyli trochę mniejszy ruch. Przyjechałem swoim starym Oplem Kadetem z całym naszym bajzlem i przywiozłem go na brudno.
Wow. To brzmi naprawdę imponująco, ale zanim przejdziemy do tej historii, że to była koleżanka z radia, ja bym chciał rozpocząć o twojej prawdziwej, jakby takiej, o twoich początkach. Ty byłeś zawodowym albo zapowiadającym się zawodowo sportowcem.
Tak, uprawiałem narciarstwo alpejskie. bardzo intensywnie, chociaż późno zacząłem. Skończyło się nawet szkołą sportową w Karpaczu, tak zwanym SMS-em.
Czyli szkołą mistrzostwa sportowego.
Tak. I tam w tym SMS-ie walczyłem o najlepsze możliwe wyniki do trzeciej klasy ogólniaka, po której zdałem sobie sprawę z tego, że szanse na mistrzostwo świata są nikłe, więc trzeba by było zdać maturę.
Okay.
I rzuciłem sport. Całe szczęście dyrekcja zgodziła się, żebym został z moją klasą przez ten ostatni rok do matury, mimo że nie trenowałem już.
Ale już naprawdę nie trenowałeś w ogóle?
Nie, nie, nie.
Czyli
nie.
Ty tak podjąłeś taką decyzję, że rezygnujesz z treningu, a nie, że tylko rezygnujesz z mistrzostwa?
Nie, zrezygnowałem też z treningu i postanowiłem nadrobić czas, który przeznaczałem na sport, a miałem spore luki w wiedzy, więc po prostu wziąłem się do roboty, żeby zdać maturę, bo musisz wiedzieć, że jak człowiek trenuje sport w ten sposób, to jednak jest to tak duże zaangażowanie czasowe, tyle wyjazdów, to jest, wiesz, zaczyna się, przychodzi październik, wyjeżdżasz na obóz, kończysz ten obóz pod koniec marca i bardzo często nie macie w szkole, nauczyciele czasami jeździli z nami, ale jednak ta nauka i zaangażowanie w nią było, no, może nie tyle znikome, co dużo mniejsze. I jak człowiek się poświęcał sportowi, to czasami mu trochę darowali, jeśli chodzi o naukę, ale żeby mnie gdzieś później nie ustrzelili, typu facet po liceum bez matury nigdzie się nie dostał, no to się musiałem wziąć do roboty.
Okej. Okay. Łatwo było zrezygnować ze sportu?
Łatwo.
Naprawdę?
Tak.
Myślałem, że opowiesz, że to była jakaś strasznie trudna historia.
Nie,
że...
nie, 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 nie. Ja od dziecka mam takie wrażenie, że coś we mnie siedzi, co każe szukać, próbować, doświadczać i jednocześnie nie pozwala mi być tam, gdzie widać, że nie ugram dużo albo gdzie po prostu no, sam stwierdzam, że się nie nadaje. I to, co miałem dzięki temu sportowi sobie udowodnić, udowodniłem. To, co miało we mnie się zmienić, zmieniło się. To, co miało stwardnieć, stwardniało. To, co miało uwrażliwić, też tak się zrobiło. I powiedziałem dość. Także rzeczywiście realnie potrafiłem ocenić sytuację i dałem sobie spokój, szukając zupełnie nowych dróg.
Okej. Okay. I co było tą nową drogą?
Ogrodnictwo w Niemczech. Słuchaj, no dostałem się po takiej szkole sportowej do takiego studium policjalnego dla rehabilitantów i mogłem pójść w tym kierunku i być może zamiast tutaj spotykalibyśmy się gdzieś w jakimś gabinecie, gdzie naprawiałbym ci kręgosłup.
Okay.
Gdybyś tego potrzebował, mam nadzieję, że nie potrzebujesz, bo ci zdrowia życzę. Natomiast tak się nie stało, bo gdy już się tam dostałem, to doszedłem do wniosku, że to kompletnie nie jest moja para kaloszy i że ja nie chcę tego robić. I trochę ze względu na relacje prywatne, trochę ze względu na poszukiwania, wyemigrowałem do Niemiec i wylądowałem w pracy w ogrodnictwie, gdzie hodowałem zioła. Ale zioła, żeby
zioła,
było
zioła.
Jasne.
Znaczy, tak. Czy nie byłeś normalnym tym?
Nie była to żadna historia jamajska, to była historia taka naprawdę geranium, prawda, tam melisa i tak dalej. I jak już tam się napracowałem i nauczyłem języka, to wróciłem, bo doszedłem do wniosku, że w Polsce jednak chyba się dużo dzieje. To był ten przełom. Mhm. I mając wyposażenie w postaci płynnego niemieckiego, postanowiłem tu szukać szczęścia. Ot i cała moja historia.
Okej, okay, ale powiedziałeś, że miałeś koleżankę z radia z
Jeleniej Góry.
Ty byłeś tam w radio?
Tak. To była zabawna sytuacja, bo w tamtych czasach były takie radiowęzły w domach kultury, takie radia, które słychać było na cztery ulice. I pewnego dnia na studiach kolega z takiego radia przyszedł i powiedział, że jemu już się nie chce zapowiadać audycji. On już by chciał mieć swoją i szuka kogoś na zastępstwo, kto będzie takim speakerem, zapowiadaczem. No i ja się zdecydowałem. Bardzo mi się to spodobało, a kilka miesięcy później w ramach nowych pomysłów gospodarczych gdzieś w Jeleniej Górze zabrzmiało radio komercyjne, które nagle zaczęło grać taką muzykę, jakiej do tej pory nigdy w radiu nie było słychać. Fenomenalne hity, jeden po drugim, prawie w ogóle żadnej gadki, tylko sprytne zapowiedzi DJ-a, więc się zakochałem. No i uderzyłem tam do nich i mnie przyjęli. Trochę mnie szkolili, a później już pozwolili normalnie pracować. No i tak już z tego radia później po paru latach przeskoczyłem do Warszawy walczyć o telewizję.
Ale ty przyjechałeś do Warszawy do telewizji?
Nie.
A do czego?
Ja przyjechałem z zamiarem pracy w telewizji. Ale żeby się zaczepić...
Skąd miałeś pomysł, że telewizja będzie ciebie chciała? No musiałeś mieć taką wiarę. Czy nie?
Bo przyszedłem do mamy na obiad kiedyś. I u mamy zawsze był włączony telewizor i w pewnym momencie zobaczyłem, że Krzysiek Ibisz siedzi w tym takim małym studiu w Jedynce jako prezenter i zapowiada filmy, programy, które za chwilę będą miały miejsce. Tak patrzę na niego, patrzę, pamiętam, gdzie był ustawiony ten telewizor, gdzie ja stoję, w drzwiach dużego pokoju. I mówię, mamo, Przecież on to robi tak, że ja też mógłbym tak to robić. Ja czuję, że ja bym dokładnie to potrafił. I wtedy mi zakiełkowało w głowie i ta myśl gdzieś tam wykwitła, że trzeba iść spróbować to zrobić. No i pojechałem i mi się dobrze ułożyło, bo tam prawie cały rok spędziłem na tym, żeby szukać różnych dojść do telewizji. Poznałem ludzi, którzy mi to umożliwili, a kiedy już się tam do nich dostałem i zacząłem z nimi rozmawiać o tym, żeby mnie przyjęli, to akurat Krzysiek przeszedł do telewizji Wisła, która stała się później TVN-em. No i wiesz, zwolnił mi się wakat. Więc nie szukali za długo, nie robili castingów, bo wiedzieli, że tam jest jakiś narwaniec z Jeleniej Góry, który wysiaduje pod studiem codziennie, przychodzę po swojej pracy, siedzieć tam godzinami i obserwować. To może spróbują, przeszkolą go i będą z niego ludzie. No i tak się wkręciłem.
Ale naprawdę masz taką historię pod tytułem, że siedziałeś prawie że codziennie, w sensie znaczy, że chodziłeś za ludźmi, nagabywałeś ich i mówiłeś, ty słuchaj, chodź, weź mnie, pomóż mi, ja bym chciał w telewizji.
Moja historia jest historią determinacji.
No.
Rzeczywiście. I to było tak, że najpierw szukałem ludzi, którzy by mnie skontaktowali z kimś, kto tam pracuje. I rzeczywiście udało mi się dostać do człowieka, który przez lata szkolił dziennikarzy, ale był już od dawna na emeryturze, niemniej bywał tam, bo chyba lubił. I on mi powiedział takie ładne zdanie, jest tak dobrze, że aż mnie niepokoi, ale ja nic więcej dla pana zrobić nie mogę, niż po prostu panu to powiedzieć. Tylko, że on mówił mi to w jakimś małym pokoju, w gmachu bloku A telewizji, czyli ja już byłem w środku. I jak już mnie tam wpuścili do środka, to się nie dałem wyrzucić, tylko zacząłem krążyć po tych korytarzach i trafiłem, znalazłem redakcję, w której pracowali ci prezenterzy. I po prostu na rympał tam poszedłem, zapukałem i powiedziałem, że ja się nazywam tak i tak. I że moim marzeniem jest, żeby tu popracować, a do tego pan, i tu padło nazwisko, Michał Bogusławski, świętej pamięci, powiedział,
że jesteś dobry.
Że jest tak dobrze, że aż go to niepokoi, tylko nic więcej dla mnie zrobić nie może. No i pomyślałem sobie, jakby państwo chcieli, to ja bardzo chcę. No i pamiętam do dzisiaj taki sardoniczny śmiech ówczesnej szefowej, która z jednej strony się nabijała ze mnie, że tak na rympał tam wbijam, a z drugiej strony widziałem w oczach, że jej się to podoba. No i obiecała, że oni przemyślą i się odezwą. No ale się nie odezwali. Więc ja poczekałem tydzień i się do nich odezwałem. I wtedy ona sobie, wiesz, przypomniała o mnie i miała znowu odezwać się za jakieś 3 tygodnie. Tylko ja odezwałem się znowu za 2 tygodnie. I to było dobre, bo powiedziała, dobra, chodź, sprawdzimy. No i zaprosiła mnie do tego studia. I dlaczego ja ci tak opowiadam ze szczegółami, bo to, nie wiem, czy to jest zabawna, interesująca historia sama w sobie, ale mówię o niej, ponieważ bardzo często widzę, że ludzie zbyt szybko rezygnują. Zbyt szybko rezygnują ze swoich karier, zbyt szybko się poddają, zbyt szybko myślą, że im się to na pewno nie uda. Przede wszystkim nie tracąc wytrwałości, tylko tracąc cierpliwość. A okazuje się właśnie, że szczególnie na początku ta cierpliwość jest bardzo ważna, bo dzięki niej można pokazać wytrwałość.
A to jest w ogóle ładne, co powiedziałeś. Znaczy, że ludzie w ogóle, moim zdaniem, bardzo często nie odróżniają tych dwóch cech. Znaczy,
tak. I dlatego chyba to opowiadam, żeby powiedzieć, że każdy ma szansę. Naprawdę każdy ma szansę. Nie każdemu się uda, to bez dwóch zdań, ale szansę ma każdy, tylko trzeba sprawdzić, szczególnie do początku, czy jest też ta cierpliwość do tego, żeby pokazać wytrwałość.
Okej, ale będę tutaj tego pilnował. Każdy ma szansę pod warunkiem, że próbuje w obszarze, w którym ma potencjał. Znaczy, że w którym jest taka szansa, że się spotka z kimś mądrym, który powie, że jest dobrze.
I tu pan mówi bardzo ważne rzeczy, proszę pana. Bo na przykład z tego powodu ja odszedłem od narciarstwa alpejskiego.
Okej, dlaczego?
Dlatego, że po prostu nie byłem dobry. Czułem, że nie jestem w tym dobry, że nie osiągnę w tym mistrzostwa, które mnie pociągało, które pozwoliłoby mi się realizować. Nie chciałem być przeciętny. W związku z tym po prostu się stamtąd zerwałem. Parę lat w tym trwałem, bo sobie coś chciałem udowodnić.
A co chciałeś sobie udowodnić?
Że myli się pewien idiota, który mając praktyki jako studenta WF-u, a ja jako jego podopieczny na pewnym zimowisku na obozie sportowym musiałem go słuchać, że on się myli, mówiąc mi, Tomek, wiesz, a wtedy nie wiem, miałem ile, z 13 lat, może 12, nie jeździłem najlepiej na nartach. I on tak do mnie mówił, Tomek, jest tyle fajnych zawodów i pomysłów na życie. Tak pamiętam, takie robił pauzy dramatyczne, mówiąc, wiesz, można być ślusarzem, można być mechanikiem samochodowym, można, wiesz, różne rzeczy robić. Dlaczego ty się uparłeś na to narciarstwo? I ja wtedy czułem się najbardziej na świecie zraniony. Przychodziły mi do głowy określenia typu świnia, podły.
Naprawdę? Takie?
Tak, po tym jak... Bo
ja powiem, w tym studiu można przeklinać, więc jeżeli ci przychodziły jakieś inne określenia, to też mogą ci przyjść w tym studiu do głowy.
Nie wiem, ale czułem się przez niego tak zraniony, tak skrzywdzony, a później przeżyłem dokładnie to samo, co Meryl Streep w pewnym wagonie metra na Manhattanie. I powiedziałem, tak? To wy jeszcze zobaczycie. Ona powiedziała wy, ja powiedziałem ty. I ja postanowiłem mu udowodnić, że ja będę dobrym narciarzem i osiągnę sukces, a ona z kolei, bo nie wiem, czy znasz tę historię, ona poszła kiedyś na casting na, do filmu King Kong i usłyszała, że jest za brzydka, za mało wyrazista i że po prostu kompletnie nie nadaje się do tej roli. Bo wiesz, w King Kongu jest zawsze taka blondynka eteryczna, która gdzieś tam jest jakimś młodym naukowcem i wplątana jest w wątki. I ona płakała w tym metrze połowę drogi, drugą połowę zacisnęła zęby i powiedziała, tak, to ja wam pokażę. I co jest teraz? Półka pełna Oscarów i świat wie, ile jest nominacji do tych Oscarów, a portfolio filmów jest takie, że ja nie wiem, kto jest w stanie ją dogonić. Także dokładnie tak było. I ten gościu, o którym ja przez lata myślałem najgorsze rzeczy, w sumie po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że on mi bardzo pomógł. Bo pokazał mi, że ja mam w sobie moc, wprawdzie napędzaną negatywem w tamtym okresie, żeby jednak coś sobie innym udowodnić. I myślę, że odkrycie tego w młodym wieku jest jednym z tych najbardziej magicznych odkryć, jakie daje sport młodemu człowiekowi. Że on odkrywa, że jak się zaweźmie, to jest w stanie. I sport na przykład daje też takie kapitalne doświadczenia. Pamiętam, kiedyś biegaliśmy na 400 metrów. Ja nie miałem zbyt dobrych wyników. I przyszedł taki moment, gdy biegłem na te 400 stary i miałem wrażenie, że umieram. Że w ogóle nie mam koordynacji ruchowej, że biegnę jak jakiś skończony palant, że w ogóle ten wynik będzie taki, że ja może wiesz, zamiast dobiec do mety, to ja tak skręcę w prawo i spierdzielę z tego stadionu, żeby mnie trener nie zabił. Ale jakoś dobiegłem. I okazało się, że wykręciłem swoją życiówkę. Mimo, że myślałem, że nic z tego nie będzie. I to jest też doświadczenie, szczególnie dla młodego człowieka, że czasami nawet jeśli wydaje ci się, że wszystko jest źle, ale dokręcasz śrubę do końca, to masz do końca walczyć, bo nigdy do końca nie wiesz, co tam będzie po tym, jak tą linię mety przekroczysz. Stąd podkreślam, sport jest mega ważny. I nawet jeśli nie jestem mistrzem świata, to tamten sport w tym SMS-ie, w tej szkole mistrzostwa sportowego, on mi cholernie dużo dał. Ale jak już sobie to poukładałem, jak już zrobiłem te odpowiednie klasy sportowe, zobaczyłem, że powinienem pójść o etap wyżej, ale nie przychodzi mi to za łatwo, to po prostu się wycofałem, bo to, co mi miał sport dać, to mi dał.
Okej, ale do dziś jeździsz na nartach?
Jeżdżę, ale nie jeżdżę regularnie i powiem ci, że mam z tym trochę problem, bo nawyki zostają. No ja nie umiem się zwieść ze stoku. Aha. Ja po prostu grzeję. Ale żeby grzać, to się trzeba dobrze do sezonu przygotować. I jeżeli masz pamięć motoryczną do tego, żeby jeździć ostro, to musisz mieć też siłę w kolanach, żeby temu sprostać, bo inaczej się możesz rozwalić.
Okay.
Stąd czuję niezdrowy smak ryzyka, kiedy jeżdżę na nartach czasami.
Okej, ale masz jakieś wyniki, na przykład, nie wiem, jakieś puchary z mistrzostw dziennikarzy?
Nie, jakoś nie startuję w takich mistrzostwach. Może to błąd, może zacznę, nie wiem.
Może spróbuj.
Może.
Nie, bo masz taką, wiesz, no moim zdaniem masz taki handicap pewnego rodzaju, który jednak daje szansę, no.
Kto wie? Przemyślę.
Okej. Jest pytanie do ciebie, czy pochodzenie z mniejszego miasta jest atutem?
Dla mnie było zawsze. Dla mnie kto pyta?
Na Wojka.
O, proszę bardzo. No pewnie, że jest atutem. I pamiętam, że ponieważ Warszawa jest miastem ludzi przyjezdnych w dużej mierze, ja nigdy się nie kryłem z tym, że jestem z Jeleniej Góry. Od zawsze, odkąd tu jestem, powtarzałem, że ja też jestem przyjezdny i że jestem z Jeleniej. I nagle okazywało się, że to mi zjednuje mnóstwo osób, które też chętnie się w takiej sytuacji do tego przyznają. A to z kolei było pierwszym etapem do tego, żeby nawiązać jakąś fajną więź i żeby coś z tego się, żeby się jakaś sieć kontaktów zbudowała. Ja w tamtym czasie, wiesz, pracowałem w wydawnictwie marketingowym u niejakiego Kerta Rejera w takim Media Marketing Polska, w którym sprzedawałem powierzchnie reklamowe firmom outdoorowym. I pamiętam, że to mnóstwo spraw ułatwiało w biznesie. I było takim fajnym wehikułem, z którego często korzystałem.
Ty naprawdę zaczynałeś w MEP?
Tak.
Ale jazda. To jedno z niewielu takich chyba tych wydawnictw, które wtedy powstawały, a do dziś są.
No i bardzo dobrze.
No.
Ja im życzę jak najlepiej, to było też świetne doświadczenie i fajna praca z ciekawymi ludźmi. Kompletnie niekorporacyjna, a jednak blisko dużego biznesu. Z ogromną swobodą i z tym, co ja lubię w życiu najbardziej, z rozliczaniem z wyników. Bez dupo godzin, tylko z tym, że trzeba dowieźć. A ja lubię dowozić, no to wiesz, miałem dobry start.
Okej. W którym momencie twoim zdaniem tak naprawdę zażarło u ciebie? Znaczy tak, w tym momencie możesz powiedzieć, że jest taki przełom, ten powiedzieć sobie, okej, wyszedłem ze sprzedaży handlowca, zacząłem naprawdę czuć się dobrze w mediach.
Moja ówczesna dziewczyna powiedziała mi kiedyś, stary, jesteś już w telewizji, a drugą nogą cały czas stoisz w biznesie i handlujesz. I to jest fajne, ale to nie jest dla ciebie dobre, bo nierozwojowe. Nie można tak łączyć tych dwóch rzeczy. Ja mówiłem, Ewa, ale ja tam zarabiam. I tutaj padała kwota, która w tamtych czasach była całkiem porządna.
Ale tam w rozumieniu w pracy handlowca, nie tak. W telewizji.
I że ja nie mogę przecież teraz z tego zrezygnować. A ona mówi, stary, odpuść, a zobaczysz, jak rozkwitnie ci tutaj. I to były naprawdę mądre słowa i to jest bardzo mądra, fajna dziewczyna, której zawsze będę za to wdzięczny. I ja odpuściłem. Faktycznie. I bardzo szybko
jak
tam moja...
Jak długo miałeś taki deficyt w portfelu?
Nie miałem w ogóle, bo po pierwsze ja się lubię takie rzeczy przygotować, więc miałem trochę buforu, takiej poduszki. A po drugie, wiesz, wystarczyło kilka miesięcy. W tamtych czasach pokazywanie się w głównej stacji telewizyjnej powodowało, że bardzo szybko zyskiwałeś rozpoznawalność. No, w tamtych czasach też bardzo dużo robiło się eventów. Ja szybko wszedłem w ten biznes eventowy, zacząłem prowadzić imprezy, stałem się takim etatowym konferansjerem. Gdzieś udało mi się nawiązać dobre relacje z firmami eventowymi, więc zaczęło się zupełnie nowe życie. Bardzo szybko.
Okej. Okay. I ono trwa?
Tak, czasami jest bardzo burzliwie, ale trwa i byłbym po prostu ostatnim jełopem, gdybym na to narzekał.
Okej. Okay. Która część dzisiaj twojej jakby aktywności sprawia ci najwięcej frajdy?
Zdecydowanie wszelkie formy mówienia do ludzi. Czy to jest mówienie do kamery i prowadzenie programów, w których rzeczywiście można wykazać się umiejętnością zbudowania nastroju, przekazania czegoś wartościowego, wyciągnięcia z gości czegoś, co może sprawić, że rzeczywiście tych ludzi przytrzymamy, czy jakąś fajną treścią przed telewizorami, czy na przykład mówienie, tak jak ostatnio, do kilkuset osób podczas jakiejś mojej pogadanki na temat tego, jak skutecznie komunikować z innymi. Tak, mówienie do ludzi w różnych formach.
Okej, czyli dlatego masz książkę Moc w gębie?
Myślę, że tak, to jest naturalny wykwit tych moich preferencji.
Okej, ale czekaj. Ty wolisz mówić, czy wolisz słuchać? Bo jak mówimy o telewizji, no to albo o radio, no to może mieć dwa wymiary jednakże.
Ty wiesz, że jest tak czasami, że mówi się, że ludzie, którzy dobrze słuchają, są najlepszymi mówcami. Staram się przeplatać jedno z drugim. Ale lubię słuchać, szczególnie w momentach, w których mam gości rzeczywiście fascynujących albo przekazujących rzeczy, co do których stwierdzam, że one są po pierwsze ważne dla mnie, a po drugie, a właśnie po pierwsze ważne dla słuchacza, a po drugie ważne dla mnie. I ja mogę prowadzić ten proces tak, żeby oni mówili, przekazywali. To jest super. I wtedy fajnie jest być tym słuchaczem. Ale też rzeczywiście lubię mieć wpływ. Nie wiem, czasem się znajomi moi przyjaciele śmieją, że gdybym umarł i trzeba byłoby coś o mnie powiedzieć, to najbardziej bym chciał, i to jest chyba prawda, najbardziej bym chciał, żeby powiedzieć, że był użyteczny.
Okej. Okay. A co to dla ciebie znaczy być użytecznym?
No, żeby mieć wpływ, realny wpływ na to, na zmianę życia ludzi, ale na zmianę nie pod dyktando Tomasza Kamela, tylko na bazie narzędzi, pomysłów, sposobów, które oni mogą wykorzystać na własną modłę.
Okej. Okay. Aleksandra pisze, miałam okazję widzieć wystąpienie pana Kamela na Akademii Handlowca w zeszłym roku o porażkach i wychodzeniu z kryzysów, co nie jest łatwe jak na osobę publiczną. Petarda. Ty mówisz o porażkach i wychodzeniu z kryzysów?
Tak, mam jedno z moich wystąpień, które nazwałem jak sprawić, żeby się chciało chcieć. I rzeczywiście osadzone jest na różnych moich trudnych doświadczeniach, których dzięki Bogu nie było zbyt wiele, ale jak już były, to były naprawdę pieprznięciem takim, że uła. I ja tam, wiesz, musiałem to...
Ale robisz taką naprawdę jakby wiwisekcję, pokazujesz miękki brzuch i pokazujesz wszystkie elementy, które naprawdę były trudne? Czy tak przechodzisz, mówisz, miałem kłopot, ale sobie poradziłem?
Nie, no mówię, że wylali mnie z roboty kiedyś za niemerytoryczne rzeczy, że miałem wszystko, a nagle nie miałem nic i że wpadłem z tego powodu w chwilową rozpacz. A później opowiadam, no bo co więcej się nad sobą roztkliwiać, to nie chodzi o to, żebym ja tam, wiesz, pokazywał, jak jestem dzielny w tych opowieściach. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać, że są pewne sztuczki, ja to nazywam sztuczkami, ale pewne triki, techniki, sposoby, żeby siebie samego podnieść z tego stanu rzeczy, wiesz? Żeby przy pomocy pewnego nastawienia, pewnego podejścia do świata i do siebie podnieść się z tego marazmu, z tego niechcieństwa, z tej trudnej sytuacji i zacząć generować wokół siebie sytuacje, zdarzenia, spotkania z ludźmi, które pomogą ci wrócić na właściwą drogę.
Okej, okay, podasz dwie?
Tak. Czy ja jestem na przykład wrogiem pytania dlaczego, ale nie w tym sinkowym kontekście poszukiwania swojego własnego why, tylko jeżeli jesteś głęboko w czterech literach, tkwisz w jakimś kryzysie, jednocześnie czujesz, że niespecjalnie zawinionym, to naturalną koleją rzeczy jest to, że pytasz, dlaczego mnie to spotkało?
Dlaczego mnie to spotkało?
Tak, dlaczego oni mi to zrobili? Dlaczego ja? I w tym pytaniu nie ma prawie w ogóle ładunku racjonalności, za to jest gigantyczna petarda żalu. Mhm. I ten żal cię będzie w tym żalu nakręcał. Z żalu wykwitnie kolejny żal. I to nie ma kompletnie sensu. Dlatego ja wolę, jak już jest naprawdę źle i trzeba się, wiesz, zebrać w sobie i ustawić na nowo szeregi, wolę się siebie zapytać, co sprawiło, że mnie to spotyka, zamiast dlaczego mnie to spotyka. Co sprawia, że oni mi to zrobili? I wbrew pozorom to jest trochę dziwaczne i kwadratowe pytanie, ale w nim jest dużo więcej racjonalności, a bardzo mało żalu. Bo zaczynasz wchodzić w taką łamigłówkę, jakbyś jakąś jolkę rozwiązywał. Co sprawiło, że oni mi to zrobili? I jak się odłączysz od żalu i zaczniesz kombinować, gdzie w tym wszystkim jest logika, to bardzo łatwo znajdziesz odpowiedź, która może ci pomóc rozpocząć wychodzić z impasu, a do tego wszystkiego jeszcze zaczynasz się otrząsać. Zaczynasz wchodzić w uniform Tonego Starka, a nie po prostu pętać się po świecie jak jakaś ofiara.
Okej, myślisz, że ludzie są racjonalni?
Bywają,
okay.
Ale bardzo, bardzo też wielu ludzi gotowych jest do największych poświęceń w imię komfortu niemyślenia. I to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Racjonalność jest często towarem deficytowym.
No, wiesz, deficytowym, no bo myślę, że ona jest pochodną jednakże myślenia, no.
Wiesz, cały świat ostatnio obrazkowy mocno, mimo przebodźcowania, tu i ówdzie próbuje nas przekonać, że nie warto myśleć. Mało tego, z drugiej strony kreuje się ten trend, z którym często staram się walczyć, czyli nie wiem, ale się wypowiem, co jest koszmarne.
Okej, okay, ale no właśnie, co znaczy staram się walczyć?
Na przykład staram się przekonywać do myślenia.
Ale bo wiesz, jak jest, jak się na przykład jesteś osobą znaną, no to jakby jest taka pokusa, żeby cię pytać o wszystko.
A ja bardzo chętnie wtedy mówię nie wiem. Jeśli jest to rzeczywiście sprawa, z którą się nie identyfikuję, nie mam wiedzy albo mógłbym się okazać niekompetentny, co jest jednym z moich powtarzających się co jakiś czas, nie wiem, może psycholog, ty jesteś psychologiem,
jestem.
To ty wiesz. Nie wiem, co to może oznaczać, ale od czasu do czasu, dzięki Bogu coraz rzadziej, mam taki sen, że śni mi się, słuchaj, że jestem na egzaminie i że nie mam żadnej wiedzy i się zaraz skompromituję. Albo na przykład śni mi się, że stoję na festiwalu w Opolu na scenie i nie wiem, jak do tego doszło, ale mam zaśpiewać ze Zbyszkiem Wodeckim w duecie. I ja kompletnie nie umiem śpiewać, ja nie znam słów tej piosenki i tak się sobie sam staram przekonać, dobra, jakoś to będzie, wyjdziesz, będziesz tam robił jakieś murmurando. I to jest jeden z najgorszych koszmarów moich. Słucham, siedzę na kozetce.
Nie, na szczęście ta część psychologii jest mi, nie chcę powiedzieć, że obca, ale na szczęście faktycznie jakby nie zajmuję się analizą.
Pojechałem za bardzo.
Ale nie, to w ogóle fajna historia. Sen... Nie umiem. A umiesz śpiewać?
Nie, właśnie nie, kompletnie. I to mnie najbardziej właśnie stresuje w tym śnie.
Ale tylko w tym śnie nie umiesz śpiewać, czy na żywo?
Nie, w ogóle nie umiem śpiewać, tak. Ja umiem zapowiadać tych, którzy potrafią śpiewać, co sprawia, że mam szansę być blisko nich, bo ja podziwiam ten talent jak żaden inny.
Ale nie miałeś nigdy pokusy nauczyć się? Miałem. Cierpliwość i determinacja.
Miałem, ale być może nie widziałem w tym zbyt wielkiego sensu. Natomiast mój przyjaciel, niejaki Radek Kotarski, który eksploruje trochę mocniej niż ja pewne obszary. Postanowił na przykład, że zostanie wykształconym profesjonalnym aktorem, więc w Miami skończył studia aktorskie. Zapisał się na śpiew i twierdzi, że dodatkowe korzyści, które wynikają z tej nauki, są tak fenomenalne. Otwartość w sensie przeponowym, ale i mentalnym. Dotlenienie, pewna poprawa fizycznej sprawności. Że to jest tak fajne, że ja się chyba przekonam.
I będziesz się uczył śpiewać?
A czemu nie?
Masz w tyłu głowy jakiś przebój, który jako pierwszy zaśpiewasz?
Tak. To jest moja piosenka wszechczasów, która jest na mojej prywatnej liście numerem jeden. Znam jej tekst. Tylko gdy ją śpiewam, brzmię trochę jak stado baranów, a wolałbym jednak brzmieć dobrze.
Brzmi inaczej niż ta piosenka.
Tak, to jest bardzo stara piosenka zespołu Roxy Music, która się nazywa Avalon. Jest powolna, spokojna, ale bardzo nastrojowa w moim, totalnie w moim klimacie.
Ale ty jesteś taki?
Bywam. bywam, chyba że trzeba poderwać tłum, co uwielbiam, wtedy przywdziewam trochę inny kostium.
Właśnie, a jaki jest twój ulubiony stan? Taki naprawdę jakby nie zawodowy, ale taki prywatny. Jak się relaksujesz?
Lubię się narobić, uchetać jak wół.
Okay.
Lubię, żeby mi to wyszło, a później lubię po prostu się zerwać. I mnie nie ma. I jestem gdzieś na przykład na drugim końcu świata. I to jest ten cudowny stan, kiedy wspominam tę świeżą satysfakcję z dobrze wykonanej roboty i nic nie muszę.
Okej, okay. Czyli uciekasz. No. Najnormalniej w świecie uciekasz. To jest piękne. No. Fajnie można móc sobie pozwolić na to, żeby się urwać.
Trzeba sobie dawać na to przestrzeń, bo w moim zawodzie, który jest zawodem kreatywnym, który jest zawodem... to jest zawód, który możesz wykonywać tylko i wyłącznie, jeśli masz w sobie odpowiednio duże pokłady entuzjazmu. Myślę, że masz dokładnie taką samą sytuację. Bez tego entuzjazmu, bez tej pasji, szczególnie w tym biznesie daleko nie zajedziesz. A żeby ją mieć, to po prostu trzeba czasem spierniczyć. Żeby doładować gdzieś daleko baterię, żeby zatankować nowych bodźców, żeby pogadać z ludźmi, którzy nie patrzą na ciebie jak na telewizor i żeby z tym wrócić, wypolerować zbroję i dalej walczyć.
Okej. Okay. Jakim jesteś szefem? Jakim szefem jest Tomasz Kamel?
Żadnym.
Ale ty nie jesteś szefem, czy jesteś takim, że nie umiesz się zdefiniować?
Nie, ja nie lubię być szefem i chyba się średnio poczuwam.
Ale jesteś, czy nie? Formalnie jesteś?
Chociaż wiesz co, nie, bzdury ci opowiadam. Poczekaj, pomyślę. Myślę, że jestem szefem, partnerem, na przykład dla mojej asystentki, z którą współpracuję i myślę, że jestem szefem, który... jeśli zaufa, daje gigantyczną przestrzeń do autonomii. Tak na fix zatrudniam dwie osoby. I myślę, że to właśnie na tym polega.
Ale umiesz zaufać?
Umiem. Umiem, chcę i bardzo chętnie to robię. Nie raz, nie dwa zapłaciłem za to cenę, ale wydaje mi się, że gdyby mi teraz przyszło podsumowywać, to jednak bilans zysków będzie większy niż bilans strat. I ja lubię ufać ludziom.
Okej, no dobra. Panie Tomku, a ogląda pan TV?
No pewnie. Oczywiście, że oglądam. Lubię popatrzeć na przykład, co się dzieje na świecie. Lubię wiedzieć, jakie są trendy. Lubię rozmawiać o telewizji. I to trzeba robić w moim zawodzie. Te historie o tym, że szef bez butów chodzi, to jest tam pitu, śmitu. Nie. Chcesz być dobry w tym, co robisz, akurat w tej konkretnej branży, to po prostu powinieneś mieć świadomość tego, dokąd zmierza świat, jakie firmy, jakie formaty się ogląda i po prostu wiedzieć.
Okej, okay. A siebie oglądasz?
Staram się nie.
A dlaczego?
Bo się trochę za bardzo angażuję w sposób, który mnie delikatnie irytuje. Natomiast zmuszam się do tego, szczególnie w momentach, kiedy na przykład wchodzi nowy sezon The Voice of Poland. Mhm. I oglądam umonty na montażu, czyli te pierwsze próbki programów, które my zrobimy i patrzę, jak jestem, co mówię, jak jestem kadrowany. Staram się to zrobić jak najszybciej po rozpoczęciu programu, żeby na przykład sprawdzić, czy się nie wydzieram.
A masz tendencję do tego?
To zależy na przykład od takich drobnych technicznych detali, bo jeżeli siebie słyszysz za cicho w uchu, a w studiu panuje harmider, to możesz zacząć próbować zupełnie bez sensu się przekrzykiwać. I wtedy wiesz, zamiast dzień dobry państwu, witamy, to pierwszy odcinek The Voice of Poland. Zaczynasz robić, dzień dobry państwu, witamy w pierwszym odcinku, wiesz, i wchodzą ci takie koguty, i zaczynasz wydzierać, to jest kompletnie bez sensu. Tylko dlatego, że się wyścigujesz z tym, co słyszysz w studiu, a tak naprawdę widz, Wojtek przed telewizorem, i tak wszystko słyszy. No i to na tym polega.
Jaki jest twój ulubiony program, który prowadzisz, albo prowadziłeś, taki, do którego naprawdę masz taką wyjątkowe serce?
No bardzo lubię Voice'a. 9 sezonów tego programu zrobiłem i on mnie niezmiennie fascynuje tym, że wiesz, jesteś blisko ludzi obdarzonych no tak nieprawdopodobnym talentem. Jesteś blisko tych ich nadziei. Trzymasz ich za rękę podczas bitew. Tam podnoszę rękę zwycięzcy, ogłaszając, że to on czy ona wygrali. Czujesz to drżenie, czujesz te nerwy i zdajesz sobie sprawę z tego, że oni właśnie kładą na szali wszystkie swoje marzenia, wszystkie swoje nadzieje i że od tego programu być może zależy, co się z nimi dalej stanie. I to wzbudza taki respekt, taki szacunek do tej sytuacji. A jednocześnie ja się czuję uprzywilejowany, że będąc, wiesz, no, kimś spoza tego artystycznego kręgu, mogę być tam tak blisko. A drugi program to jest z kolei to pytanie na śniadanie, które robimy, bo wiesz co, no, fascynująca materia, która polega na tym, że niby lekki, łatwy i przyjemny program, ale masz taki instrument do załatwiania różnych ważnych rzeczy, że właśnie ja nie wiem, gdzie indziej można by to było zrobić. Przychodzi mama na przykład z dzieciakiem, który wygląda jak taki wodnik szuwarek. Ma cudowną, kochaną twarz, wielkie oczy i granatowe usta. Do tego ma takie rozszerzone na końcu palce niebieskie i okazuje się, że jego krew jest gęsta jak smoła, dlatego że ma wadę serca i wadę gdzieś w płucach, która powoduje, że to serce ledwo jest wydolne, że nie natlenia, że on właściwie codziennie balansuje na granicy życia i śmierci. I jest lekarz w Stanach, który za 8 milionów złotych jest w stanie zrobić mu operację. Dzieciak jest absolutnie niezwykły. Robimy o nim materiał, zapraszamy go do studia i po 10-minutowej rozmowie z jego mamą i z nim i z bratem na ich koncie jest 1 200 000 złotych. I wtedy naprawdę czujesz sprawczość. I to sprawczość w takiej sprawie, że widzisz, robię coś dobrego, to ma sens. No i za to na przykład lubię ten program.
Okej. Ale nie masz wtedy takiego poczucia, że bierzesz odpowiedzialność?
Tak.
I za i wiesz, no bo masz 1 200 000, pozostajesz dalej 600-800. Nie masz tak, że się przywiązujesz do takich swoich bohaterów?
No do niego się bardzo przywiązałem i przywiązuję się do wielu tych dzieciaków i różnych ludzi, którym czasami się udaje pomóc. Przywiązuję się, bo lubię wiedzieć. Mhm. Mówisz sam o przebodźcowaniu, że ten przemiał, ta bieżączka tak zwana jest tak duża, że łatwo jest zapomnieć o tym, co wydarzyło się tydzień temu, a co dopiero miesiąc temu. A ja na przykład wiem, że widzowie to kochają. I lubię sięgnąć do bohaterów, do spraw, które kiedyś się wydarzyły, po to, żeby pokazać, zobaczcie, jak to u nich teraz wygląda. Zobaczcie, co się dzieje.
Okej, ale jesteś, no właśnie, to jest pytanie. Ty jesteś tylko prowadzącym, czy dajesz sobie takiego prawo producenta, który mówi, ja chcę, żebyśmy faktycznie wrócili do tego tematu, bo on był fajny, bo on był nośny. Zobaczmy, co się dzieje z tym bohaterem.
Jestem ci wdzięczny za to pytanie, bo to przynajmniej, bo to też pozwoli rzucić światło na to, jak taki program wygląda. Aha. Są, mam wrażenie, takie dwie grupy wśród widzów. Jedni, którzy myślą, że cały program, na przykład Pytanie na śniadanie, to jest robiony od A do Z, wymyślony od A do Z przez tę dwójkę, która go prowadzi. Aha. A druga grupa to są ci, którzy są przekonani, że my jesteśmy tylko takimi głowami, które odtwarzają to, co ktoś im napisze.
Masz napisane na prompterze, tam jest napisane, przeczytaj.
Tak. Z prompterem to ja się pożegnałem chyba jakieś 13 lat temu i już w moim życiu zawodowym coś takiego nie występuje praktycznie w ogóle. Natomiast jaka jest prawda? Prawda jest taka, że rzeczywiście fenomenalny, bo inaczej się nie uda, żeby program miał sukces, zespół redakcyjny pracuje i kombinuje, i szukają tematów, i przygotowują te tematy, przygotowują dokumentację. Później my to dostajemy, musimy się tego nauczyć, okrasić to sosem własnego doświadczenia i poprowadzić tę rozmowę, która czasami wcale nie trzyma się ram scenariusza, bo dzieją się rzeczy nieokreślone. I to od nas zależy, czy ta rozmowa w dalszym ciągu będzie dobra. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, my też przecież, mówiąc my, ja mam na myśli Marzenę Rogalską, aha, moją partnerkę i mnie, ale i też innych pozostałych kolegów. Tak, no my też chodzimy po tym świecie, doświadczamy różnych rzeczy, uczymy się. I też fantastyczne jest to, że możemy zanosić te tematy i one bardzo często też wchodzą. Także wiesz, jak ktoś lubi sprawczość, jak ktoś lubi być użytecznym, no to tam jest, wiesz, no, pływasz jak w ciepłym, miłym akwarium, które nie ma granic ze szkła, ze szklanych ścian i po prostu pływasz jak w oceanie.
Okej. Okay. Telewizja śniadaniowa.
No.
Czym ona jest dla ciebie?
No właśnie, tym wszystkim, o czym ci teraz opowiedziałem, plus gigantycznym poligonem doświadczalnym. Poligonem doświadczalnym zarówno jeśli chodzi o merytorykę, czyli o to, żeby sensownie gadać, żeby tam po prostu nie pierniczyć głupot, tylko faktycznie być merytorycznym. Poligonem doświadczalnym w kwestii empatii, żeby znaleźć w sobie energię, która mimo 3 czy 4 godzin programu pozwoli każdemu z 20 gości, bo to bywa, że tam z tych gości rozmów 20, odczuć, że nam zależy, że my się angażujemy, że my naprawdę chcemy, ale jest też poligonem doświadczalnym dla sprawdzania granic własnego organizmu. Bo jak zaczynasz o 7:10 i kończysz na przykład o 11:30, to jest taki strzał adrenaliny permanentny, że musisz też nim odpowiednio zarządzać.
I żeby było jasne, że to, że zaczynasz o 7:10 nie oznacza, że o 7:08 się pojawiasz w studio.
Nie, no pewnie, że nie. I tutaj przychodzi mi do głowy pewna historia. Mam ją wielką ochotę opowiedzieć, bo nie będzie dotyczyła mnie. Aha. Już trochę jest za dużo gadania o mnie, ale chętnie ci opowiem o kobiecie, którą spotkałem u nas. Odwiedziła nas niedawno mistrzyni świata w takim ultramaratońskim bieganiu w Dolinie Śmierci w Kalifornii. Dolina Śmierci jest w Kalifornii czy w Nevadzie?
Nie jest w Kalifornii. Wydaje mi się, że będzie bardziej...
Dobra, widzowie kochani, bo właśnie mam teraz chwilową zaćmę pamięciową. Proszę mi tu pomóc, gdzie jest Dolina Śmierci.
Na pewno na granicy, no.
Tak. Słuchaj, no tam jest, tam potrafi być w piku ponad 50 stopni. Jest 24-godzinny bieg, który tam się odbywa. Kobitka przychodzi nas do studia. Otwarcie przyznaje się, że jest po 40 i że biega od mniej więcej 6 lat. Jest najlepsza na świecie w tym wszystkim. I ona mi tam, w tym pytaniu na śniadanie, opowiada, jak ona zarządza tą sytuacją. Bo ja sobie myślę, ty, ja bym 2 godziny mógł nie przebiec w tym tempie, w takich morderczych warunkach, a jak ona to robi, że ona biegnie przez 24 godziny na dobę, mając w ciągu tych 24 godzin 20 minut przerwy. I pije tak naprawdę normalne rzeczy plus żele i jedynie przyjmuje jakiś suplement, który troszeczkę wpływa na rozrzedzenie krwi. Ale taki, który mogą pić sportowcy, absolutnie jest dozwolony. I tu się, słuchaj, okazuje, że ona zarządza sobą i swoimi możliwościami w ten sposób, że oddziela głowę od ciała. Głowa jest takim centrum sterowania, które analizuje impulsy, ale nie pod kątem, och, jak mnie boli, jaka jestem zmęczona, tylko cały czas dba o to, żeby na przykład w lewej i prawej nodze dozować tę energię, żeby panować nad oddechem. I głowa zarządza maszyną. I jak podejdziesz do tego w ten sposób, to nagle okazuje się, że znajdujesz w sobie zupełnie nowe pokłady wydolności. I właśnie pod tym kątem też fajne jest pracowanie w takich sytuacjach jak ta moja, gdzie przez 4 godziny musisz zarządzać maszyną, która ma być otwarta, ma być rozumna, ma być empatyczna i jeszcze ma tak zarządzać energią, żeby w miarę dobrze wyglądać, bo to telewizja.
No, to jest ładne, oprócz tego się dowiadujesz takich rzeczy i teraz zobaczmy, jaką mamy sytuację. 2 osoby powiedziały, że jest Kalifornia, 1 osoba, że jest Nevada, czyli dalej nic nie wiemy.
No, czyli wiemy tyle samo.
Czyli wiemy tyle samo i teraz nie wiadomo komu ufać. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze nam powie coś, na przykład, że na przykład moim zdaniem na pewno Kalifornia albo moim zdaniem na pewno Nevada. Telewizja śniadaniowa jest szybka.
Musi być szybka.
Co jest trudne dla gości.
Tak.
Szczególnie tych nieprzygotowanych.
Tak.
Oni przychodzą, mają bardzo dużo do powiedzenia, po czym okazuje się, że powiedzieli w połowie, już wychodzą i mówią, że właśnie to jest bez sensu.
Tak, i właściwie co myśmy tutaj powiedzieli. Mhm. I tu pojawia się taki problem, z którym ja się borykam często na moich konsultacjach z ludźmi z biznesu, którzy przygotowują swoje prezentacje. Oni po prostu mają wielki kłopot z tak zwaną maczetą. Ja mówię, słuchaj, przygotowałeś tutaj zestaw najważniejszych informacji, które musisz przedstawić. To weź, chłopie, ty, czy szanowna pani, proszę, niech pani też weźmie w dłoń maczetę i wykroi z tego 70%. I te 30, które zostanie, te najważniejsze 30, to jest clue. I pewnie sam się z tym nieraz zetknąłeś. Ludziom się strasznie ciężko rozstać z kontentem. Ale to jest dobre. To jest dobre, dlatego że wtedy dają sobie gigantyczną szansę na to, że to, co mówią, zostanie zapamiętane. I myślę, że niektórym gościom w telewizjach śniadaniowych, ale nie tylko w śniadaniowych, zdarza się właśnie zapomnieć o tym, że trzeba by było wziąć tę maczetę i przygotować sobie w domu zestaw spraw, na temat których chce się mówić, bez względu na to, o co prowadzący zapyta.
Okej. I ja trochę celowo to pytam, bo ty naprawdę umiesz krótko. W takim sensie, że ja uwielbiam twój program LinkedInowy, który jest...
Dziękuję.
Najkrótszym programem merytorycznym ever. Mhm. Ty robisz bardzo krótkie odcinki, w których naprawdę zostawiasz krótką jedną lekcję, no i robisz je czasami w kilkadziesiąt sekund, czasami te kilkadziesiąt to jest 90, ale dalej jakby trzymasz krótkiego formatu.
Takie było założenie, tak, rzeczywiście.
Jak ci się to udaje robić?
Widzisz, i tu znowu przychodzi coś w sukurs, co często stanowiło dla różnych moich oponentów problem, czyli sztuczki. Ja całe życie uwielbiam sztuczki. Jak nie przymierzając w Lublinie na Festiwalu Sztuk Mistrzów. I uważam, że my przez to przebodźcowanie właśnie, często nie mamy czasu na to, żeby zgłębić jakiś temat. I jest wiedza, są sposoby na to, żeby ją podać krótko, która pozwoli życie ułatwić. I ja staram się być takim ułatwiaczem życia. I to jest zestaw narzędzi do ułatwiania życia.
Czego najbardziej lubisz uczyć w takim razie?
Uczę ludzi uczyć albo inspirować do tego, żeby dzięki tym moim naukom nagle odkrywali w sobie nowe możliwości, żeby się przełamywali. Ale jeszcze raz powtarzam, nie żeby nagle stawali się inkarnacją Tomasza Kamela, jakąś kopią, wypraską, tylko właśnie, żeby dzięki tym narzędziom odkrywali, że nie ma się czego bać, że można sprawy załatwić inaczej, że można skomunikować się z ludźmi efektywniej i to jest wtedy najfajniejsze.
A ty się gdzie tego uczyłeś?
W korytarzu między kuchnią a dużym pokojem z telewizorem na Placu Piastowskim w Cieplicach, mając, niech policzę, 3 lata. Ojciec mój, który nie mieszkał z nami, bo rodzice się rozeszli, przyjeżdżał w weekend, żeby mnie odwiedzić. No i domownicy otwierali drzwi, podejmowali go i zapraszali do środka, ale najważniejsza osoba, dla której przyjeżdżał, zazwyczaj nie witała go w progu tak, jak sobie tego życzył. Tylko stałem gdzieś tam z tyłu, widziałem, że on to on, po czym dawałem drapaka do kuchni, było słychać jakiś jazgot, po chwili wpadałem przed jego oblicze do dużego pokoju, trzymając 2 pokrywki w rękach i robiłem tato! Więc zaczynał się show. I myślę, że wtedy się tego nauczyłem.
Ale lubisz robić show?
Lubię.
I to jest to, co odkryła w tobie telewizja pod tytułem tak, już lepiej być nie będzie? Już lepiej nie będzie?
Słuchaj, nie wiem. No, myślę, że telewizja dała mi szansę i daje mi regularnie szansę, żeby w tym show pływać i szukać coraz to nowych dróg, żeby pierwsze mi się nie znudziło, a po drugie, żeby się ludziom podobało.
Okej, okay, no właśnie. Jakie są kolejne drogi? Gdzie byś jeszcze chciał zaistnieć? Masz jakieś marzenia?
Moje marzenia związane są z tym, co robię i z poszukiwaniami. Myślę, że w tym, co robię, mogę być jeszcze lepszy, to znaczy mogę jeszcze trochę więcej wartości przekazać temu towarzystwu, które chce mnie słuchać i chętnie bym poszukał sposobów, jak to zrobić, bo to wtedy, wiesz, to wtedy się odczuwa satysfakcja. Nie wiem, czy ty jesteś na tym etapie, czy go znasz, czy nigdy nie musiałeś przez coś takiego przechodzić, ale ja w pewnym momencie poczułem, że mnie nie interesuje to, czy ja jestem dobry, czy ja coś zrobiłem dobrze, czy ja tutaj zabłysnąłem przed kimś, że największym źródłem satysfakcji jest to, że to, co zrobiłem, się komuś realnie przydało, że miało jakiś pozytywny wpływ na jego życie. I dla tych, którzy tego nie doświadczyli, mam tylko jedno przesłanie. Kombinujcie, żebyście tego zasmakowali. To jest absolutnie najfajniejsze uczucie świata. Ono jest poza ego, ono jest empatyczne niezwykle i jeśli udałoby mi się w tym, co robię, ja nie wiem, ty, ja dzisiaj nie za bardzo filozofuję.
Nie.
Więc jeśli udałoby mi się w tym, co ja robię, osiągnąć taki stan jeszcze głębiej, to bardzo chętnie. A druga sprawa, cały czas szukam i chętnie bym go w końcu znalazł jakiegoś takiego formatu telewizyjnego, z którym mógłbym spędzić na przykład najbliższe 20 lat życia, ciągle lubiąc go realizować. Tak jak na przykład Tadeusz Sznuk robi 1 z 10. To jest za fenomen. I ten człowiek, i ten program. I właściwie to, że ten program jest tym człowiekiem.
Okej, ale to nie jest tak, że ty wtedy musiałbyś faktycznie mieć po prostu autorski program?
Nie mam nic przeciwko.
To znaczy, że on cię nie znajdzie, to musisz go sam znaleźć.
Oczywiście, że tak. No i widzisz, i tu znowu przydają się doświadczenia z przeszłości. Jak mawia pewien mój przyjaciel, cytując jednego z znanych polskich filozofów z przeszłości, nie wiesz jak zrobić, zacznij robić.
Okej. Okay. To gdyby miałbyś taki program, który byłby najlepszym odzwierciedleniem ciebie, o czym on by był?
Albo nie wiem. Nie wiem jeszcze.
To nie jest tak, że
ja już mam gotową wizję? Nie.
Nie, nawet może być taka przez mgłę, ale jakby jakieś takie elementy. Jakie, nie wiem, puzzle składowe muszą być? Już pal licho, jak będą ułożone, ale co by musiało być w tym programie?
Na pewno musiałaby być dobra, skrząca się nie tylko puentą, ale i takim fajnym, pozytywnym przelotem rozmowa.
Okej.
I zdarzenia, i ludzie, których oglądanie wprowadzałoby ludzi w dobry humor przed snem, żeby zasypiali uśmiechnięci.
Okej, okay, dobra, czyli rozmowa z pozytywnymi ludźmi. Dalej, co dalej?
Co jeszcze w tym programie musiałoby się znaleźć? Mhm. Musiałoby się znaleźć coś takiego, co pozwoliłoby widzom za moją sprawą i przy mojej pomocy spijać śmietankę z wielkiego świata. I teraz ciekawe, czy wiesz, co mam na myśli?
Nie.
Był kiedyś taki redaktor w telewizji, Andrzej Matynia się nazywał, świętej pamięci, przesympatyczny, turbointeligentny, rewelacyjnie złośliwy, ale bardzo dobry, oddany człowiek. I ten redaktor mi powiedział kiedyś, młody człowieku, to było na samym początku, ty jesteś taki gość, co twoimi ustami widzowie powinni spijać śmietankę wielkiego świata. Na zasadzie, żebyś ty im pokazał w sposób taki niebutny, niezarozumiały, jak to jest gdzieś tam, gdzie być może niektórzy nie odważyliby się wejść. I w tym programie mogłyby być takie elementy.
Okej. Okay. Nie będę tutaj zapowiadał się teraz dalej w reżysera, bo myślę sobie, że już z tych klocków pojawia się przynajmniej kilka formatów, które mogły być dość ciekawe.
Zakładam, że za 3 tygodnie wracasz z jakąś propozycją i rozpoczynamy globalną współpracę.
Okej.
Okay. Przemyśl to.
Dobra. Renata nam pisze, Dolina Śmierci leży w Kalifornii, niedaleko stanu Nevada i miasta Las Vegas. Czyli właściwie wszyscy mieli rację.
Wszyscy mieli rację i bardzo panią Renatę pozdrawiam i dziękuję.
Okej. Okay. Szymon pyta, Tomaszu, jak mogę zaprosić cię na LinkedIn Local z Częstochowa, który organizuje. Dasz się namówić? Nie oczekuję zobowiązania. Później Szymon.
Ostatnio skontaktowałem się, odnalazłszy na LinkedInie pewną przesympatyczną panią z Poznania, która też jest w tej organizacji. No nie dalej, jak dzisiaj rano, nie, wczoraj rano chyba, o tym rozmawialiśmy. I trzeba o tym pogadać, jeżeli miałbym tam coś do powiedzenia, to byłoby miło.
Okej. Okay. I Szymon, wszystko tutaj się w Hera on Air da załatwić bardzo szybko. Jakie są narzędzia sztuczki do ułatwienia życia w wystąpieniu? Mm-hmm.
Przede wszystkim zacząłbym od tego, żeby wiedzieć, że publiczność interesuje się sobą najbardziej, a nie mówcą. I przesadne zajmowanie się swoim stresem, swoim strachem, swoją tremą odciąga cię od tej najważniejszej świadomości, że publiczność zainteresowana jest sobą. Ona nie chce zmarnować czasu i nie chce zmarnować energii. A ty, stresując się przesadnie, właśnie na to ją narażasz. Publiczność chce bardzo szybko, w ciągu tego pierwszego kilkusekundowego wrażenia zobaczyć, że ma do czynienia z człowiekiem kompetentnym i chce o nim zapomnieć. Chce się skupić na tym, co ten człowiek będzie jej dawał. No i to jest pierwsza rzecz.
Czy trzeba być transparentnym?
Nie tyle transparentnym, co nastawionym bardzo pro-publicznościowo, okay. A to oznacza z kolei, trzeba pamiętać o tych powodach, dla których ludzie słuchają innych. I tych powodów jest niewiele, raptem 3. I jak się o nich pamięta, to się wtedy na nich można skupić.
A jakie są 3?
No co ja będę z tego miał? Takie pytanie sobie zadaje publiczność. Publiczność też chce słyszeć o poprawie jakości swojego życia i o sposobach na tę poprawę. Najlepiej tu i teraz, niech to się od razu dzieje. A trzecia sprawa to jest humor. Jak dasz ludziom te 3 rzeczy albo którąś z tych 3 rzeczy, to oni ci zaczynają słuchać. No i trzecia rzecz, o której warto jest wiedzieć, to, że są sposoby na rozbudzenie w sobie trochę większej pewności siebie, na tą świadomość tej serotoniny, która potrzebna jest, kiedy chcesz budować relacje z ludźmi. I jak coś takiego znajdziesz, jak użyjesz kilku technik, żeby ten poziom serotoniny i stopień jej wyzwolenia zwiększyć, to zaczynasz być lepszym komunikatorem. Nie pytaj mnie, jak to zrobić, bo zdradzę wszystko i wtedy nie będę mógł sprzedawać subtelny placement mojej książki.
Nie, masz ją normalnie sobie postawić, to jest absolutnie na pełnym legalu, niech ona tutaj stoi. Jak wyraźnie mówić?
No, stare aktorskie ćwiczenie, znane, bardzo powszechne, to jest przede wszystkim korek. Zacząć od korka i tu mówię o technice. I ten korek, słuchaj, to jest ćwiczenie nie tylko, które ma aspekt anatomiczno-fizyczny, ale też aspekt głęboko psychiczny. Bo ludzie kompletnie w siebie nie wierzą w wielu różnych sprawach, również w sprawie dykcji. I kiedy weźmiesz taki korek do ust i zastosujesz odpowiednie ćwiczenie i z nim poćwiczysz, to po wyjęciu nagle odkrywasz w sobie Gustawa Holubka. Po prostu, że mówisz super wyraźnie. Co oznacza jednak jestem w stanie. Jednak mogę. Jednak mam potencjał. Już teraz nie da rady sobie, wiesz, serwować wymówek, że ja to po prostu nie umiem mówić wyraźnie. I taki korek mechanicznie rozgrzewa ci aparat mowy, ale też psychicznie wpływa na to poczucie twojego własnego sprawstwa, sprawczości. I to jest wielka robota, więc to jest moja odpowiedź na to, jak mówić wyraźniej. Znaleźć na kanale Camel Channel na YouTubie historię o korku.
Okej. Okay. Ty zawsze miałeś dobrą dykcję?
Moja matka mówiła, że ze mną problem polegał na tym, tak, mama zawsze to powtarza, że mając lat 7, po prostu nawijałem jak 17-latek. Czyli mówiłem wyraźnie, ładnie, wydawać by się mogło rzeczowo. Dopiero jak człowiek się chwilę wsłuchał, to stwierdzał, że to są takie komunały, banialuki i bzdury, że głowa się robiła kwadratowa. Ale gdyby nie patrzeć na zawartość, to naprawdę ładnie to brzmiało. Więc chyba tak.
I to jest dobry moment na to,
abyśmy postawili tutaj kropkę. Mhm. Ale chciałbym, żeby ta kropka była takiego pewnego rodzaju przecinkiem, bo udowodniłeś, że umiesz bardzo ciekawie. Ja obiecałem ci, że nie będzie bardzo długo, czyli nie tak długo, jak jest zwykle u Hery. Ale chciałbym cię zaprosić kiedyś w przyszłości, żebyś wrócił, żebyśmy sobie pogadali naprawdę długo. Bo ja myślę sobie, że jest tam jeszcze kilka historii, które...
Czyli ciąg dalszy nastąpi.
Ciąg dalszy nastąpi.
Jeżeli ty jesteś za, jeżeli państwo są za, to ja chętnie przyjdę.
Okej. A dzisiaj zapraszam was do tego przede wszystkim, żebyście subskrybowali, jeżeli oglądacie to na YouTubie, żebyście oczywiście też subskrybowali Kamel Channel. Link oczywiście znajdziecie w komentarzach do tego odcinka. Jeżeli słuchacie to na podcastach, to pamiętajcie o tym, żeby również komentować, dzielić się swoją opinią i dbać o to.
Tak, a subtelny product placement, ale książka jest do kupienia w wydawnictwie Altenberg na ich stronie internetowej.
Nie możesz tak machać tą książką, bo jak machasz tą książką, to strasznie trudno jest operatorowi, operatorce ją zrobić zbliżenie. Tak? Możemy sobie zrobić zbliżenie, to już nie będzie taki subtelny product placement.
Subtelny product placement.
Tylko absolutnie jakby taki ułatwiający życie. Tomasz Kamel, Moc w gębie. Książka, która zmieni twój sposób komunikowania się ze światem.
Dziękuję ci bardzo. Ładnie to powiedziałeś. Miło dla mnie i jestem ci zobowiązany.
Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby się u nas pojawić. Dziękuję wszystkim widzom, że byliście z nami.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dzięki bardzo.